Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziany. Witam serdecznie w wideopodcaście Kultury Liberalnej. Dziś moim gościem jest profesor Andrew Michta. Witam serdecznie.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Dyrektor Scalford Center w Atlantic Council i oczywiście analityk polityki międzynarodowej. I właśnie o tej polityce międzynarodowej będziemy dzisiaj rozmawiać. A rozmawiamy niemal w 75. rocznicę utworzenia NATO, czyli Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niedawno obchodziliśmy zresztą też 25. rocznicę wejścia Polski do NATO. Panie profesorze, w takim razie pierwsze pytanie. Czy sojusz podczas tego jubileuszu jest gotowy według pana na konfrontację z Rosją?
I tak, i nie. I to trzeba naprawdę rozpakować. To znaczy, z jednej strony mamy regionalne plany, które sojusz przyjął. Przechodzi w kierunku odbudowy swoich zdolności odstraszania i kolektywnego odstraszania i obrony, które tak naprawdę są tą oryginalną misją sojuszu. Jak pan wie, w czasie okresu tak zwanej globalnej wojny z terroryzmem bardzo dużo zaszło zmian zarówno w strukturach wojskowych sojuszników, w tym Stanów Zjednoczonych, jak i w strukturach sojuszu, jeśli chodzi o te operacje zamorskie, prawda, out of area. A główne dowodzenie są w tej chwili dowództwem dowalczenia wojny, czyli przechodzą w taki stan naprawdę bardzo konkretny w wypadku dużego konfliktu państwa na państwie. W sensie politycznym sojusz jest zjednoczony, to znaczy odpowiedź na to, w jaki sposób Rosjanie skonsolidowali tą wspólnotę tutaj, jest bardzo ważna, to znaczy politycznie sojusz jest zjednoczony. Druga część pana pytania jest o wiele bardziej skomplikowana, dlatego że przez okres ostatnich trzech dekad Zachód cały, kolektywnie mówiąc, a zwłaszcza europejscy sojusznicy, się rozbroili do tego stopnia, że no w tej chwili naprawdę nie ma tych konwencjonalnych zdolności bojowych, które muszą być kluczem odstraszania i obrony, dlatego że one zostały po prostu w sposób dramatyczny zaniedbane, nie tylko zresztą ze strony tak zwanych gotowych wojsk, ale przede wszystkim rezerw, a co najważniejsze, braku bazy przemysłowej do produkcji zbrojeniowej. Zresztą tu i Stany Zjednoczone mają z tym pewne kłopoty, dlatego że w tym okresie globalnej wojny z terroryzmem, tak zwanej dywidendy pokojowej, prawda, skończyły się duże zamówienia, jeśli chodzi o broń i amunicję, zaczęło się podchodzenie takie podkreślające efektywność, just in time, jak byśmy to mówili. I w związku z tym zdolności produkcyjne i konsolidacja tego wszystkiego jest taka, że w Stanach Zjednoczonych tak naprawdę w tej chwili mamy 5 takich dużych kontraktorów wojskowych, jeśli chodzi o przestrzeni kosmicznej, space i sci-fi, więc to trzeba odbudować, dlatego że po prostu wydatki na zbrojenia i zamówienia były za małe. Więc ja uważam, że podsumowując, szklanka jest w połowie pełna, a nie w połowie pusta, to znaczy sojusz jest zjednoczony politycznie, jeśli chodzi o sprawy Ukrainy, ale jest różny apetyt, jeśli chodzi o podejmowanie ryzyka. Tu państwa flankowe są o wiele bardziej, że tak powiem, pochylające się do przodu, bardziej zdeterminowane. Im dalej jest pan od flanki sojuszu, tym bardziej się to zmienia. Sprawa zbudowania tak zwanych rzeczywistych zdolności bojowych, które są zresztą dopisane do planów regionalnych, to będzie kluczowe zadanie przed nadchodzącym szczytem w Waszyngtonie.
Tak, ten szczyt już w lipcu, ale chciałem pana dopytać w takim razie, czy te dwa lata, ponad dwa lata od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, czy my ten okres jako NATO dobrze wykorzystaliśmy?
Myślę, że można było zrobić więcej i znów mówimy o tym z jednej strony, z drugiej strony, prawda? Uważam, że Europa jest zbyt powolna, mówię tu o sojusznikach europejskich, sojuszu, jeśli chodzi o odbudowanie zdolności produkcyjnej, zwłaszcza amunicji i broni. Zwłaszcza jeżeli spojrzymy na to w kontekście tego, jak Rosjanie przeszli na gospodarkę wojenną. Rosjanie są w tej chwili zmobilizowani, jeśli chodzi o ich gospodarkę. Nie tylko jeśli chodzi o ich moce produkcyjne, ale również wykorzystując zasoby swoich sojuszników. Proszę pamiętać, że to nie jest tylko i wyłącznie problem Rosji. Chiny i Rosja są tutaj połączone wspólnymi interesami osłabienia Stanów Zjednoczonych i społeczności demokratycznych. Do tego pan dodaje Północną Koreę, Iran i kilka pomniejszych graczy, więc mamy de facto taką oś dyktatur, jak ja to lubię nazywać, które współpracują, wspomagając Rosję. Bez Chin Rosja nie byłaby w stanie na przykład przełamać sankcji Zachodu tak efektywnie, jak to robi. W ubiegłym roku tak zwany Sovereign Wealth Fund, czyli dochody z eksportu surowców i te zasoby pieniężne w Rosji przekroczyły, o było 40% większe w 2023 roku niż w 2022, więc konfrontujemy nie tylko jedno państwo, ale rzeczywiście no, taką większą oś. Uważam, że również, no to jest niestety taki, trochę taki symptom tego, w jaki sposób szereg państw europejskich postępuje. To znaczy multiplikacja instytucji zamiast wypełnianie konkretnych zadań i wydawanie konkretnych pieniędzy. Stąd słyszy pan rozmowy wewnątrz sojuszników, którzy są w Unii Europejskiej, o jakiejś armii europejskiej, o tworzeniu komisarza do spraw obrony. Dla mnie to jest wszystko naprawdę niepotrzebne i odwracające uwagę od tego, co jest krytyczne, czyli odbudowanie zdolności bojowych sojuszu. Stany Zjednoczone też powinny podnieść wydatki na zbrojenia. My jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej w tej chwili. I mimo tego, że ja wiem, kiedy jestem w Europie, to ciągle słyszę, prawda, co się stanie, jeśli kandydat Trump zostanie następnym prezydentem, a nie kandydat Biden.
Tak, w jednym z wywiadów pamiętam, pan powiedział taką anegdotę, że wystarczy odpalić stoper w Europie podczas jakiejkolwiek dyskusji i poczekać, aż ktoś powie, co się stanie, jak ten Donald Trump znowu wygra.
Tak, dlatego że to jest, ja to nazywam po angielsku Trump Derangement Syndrome, czyli to jest takie oszaleństwo z powodu prezydenta Trumpa, prawda, że po prostu myślę, elity europejskie nie są w stanie wyobrazić sobie, jak ta prezydentura będzie wyglądać, dlatego że i poprzednia była w dużym stopniu nieprzewidywalna, ale jednak zrobiła dużo dobrego, jeśli chodziło o na przykład pomoc dla Ukrainy czy nasze relacje z Chinami. I ta obawa, że ta nieprzewidywalność doprowadzi do fluktuacji w sojuszu transatlantyckim albo czegoś jeszcze gorszego. Ja nie wiem, nikt nie wie tak naprawdę, jak będzie wyglądała ta administracja, skoro wchodzimy na ten temat, ale uważam, że podstawowa sprawa jest inna. Czy to będzie administracja Bidena, czy administracja Trumpa? Realia są takie, że Stany Zjednoczone wydają w tej chwili jakieś 3,1% na zbrojenia. Więc te realia będą musiały być skonfrontowane. Albo my podnosimy wydatki. Proszę pamiętać, Stany Zjednoczone zawsze były około 6%, jeśli chodziło o wydatki na zbrojenia w czasie zimnej wojny. W czasie Wietnamu 67 rok to nawet było około 10%. To, że nominalne siły zbrojne Stanów Zjednoczonych są w tej chwili w tym NDAA 1,3 miliona, to jest przyjęte, to też się nie zmieni, to musi być powiększone. Więc my w związku z tym mamy taką debatę od 2012 roku, kiedy prezydent Obama zaczął mówić o tym przeformatowaniu się na Azję, tym pivot to Asia, prawda? Gdzie staramy się przy pomocy jakiegoś strategicznego formularza, jakiejś formuły strategicznej uniknąć realiów takich, że po prostu trzeba odbudować i wielkość sił zbrojnych, i trzeba odbudować zasoby amunicji. Tutaj się dzieją też dobre rzeczy. Zaraz po inwazji rosyjskiej, kiedy myśmy sobie zdali sprawę z tego, jak zupełnie nierealne były nasze oczekiwania wydatków, konsumpcji na przykład amunicji, to co widzieliśmy na froncie ukraińskim. Stany Zjednoczone wtedy produkowały jakieś 15 tysięcy sztuk amunicji 155 mm miesięcznie. Ukraińcy to wystrzeliwali w 3 dni. Więc myśmy to podnieśli ośmiokrotnie. Powiększamy też zamówienia, powiększamy produkcję, ale jest taki trochę wyścig z czasem. Najważniejsze dla mnie to jest to, że ja jestem dosyć krytyczny, jeśli chodzi o całą naszą politykę wobec tego, jak wspomagamy Ukrainę. Ja to nazwałem kiedyś samoodstraszaniem się. To znaczy, my jesteśmy ciągle sfokusowani na tych czerwonych liniach. Mimo tego, że pamiętam początkowo pociski Javelin, później, a czy im damy HIMARS, a czy im damy czołgi.
Kolejne przekraczanie tych czerwonych linii.
I jednak widzimy, że to tak naprawdę nie są takie linie, których my się obawiamy, ale my jesteśmy tak sfokusowani na obawie eskalacji wertykalnej do broni jądrowej, że Putin to efektywnie rozgrywa. I my z tego powodu przegrywamy ten, co ja nazywam wymiarem temporalnym każdej wojny. To znaczy, w pierwszej fazie tej wojny Ukraina była o wiele lepiej wyszkolona, miała o wiele wyższe morale, jeśli chodziło o tę armię, która się starła z rosyjskimi najeźdźcami. Zresztą, kiedy pracowałem w Centrum Marshalla, miałem bardzo dużo praca moja, to włączyła się z ukraińskimi wojskowymi i cywilnymi, rządowymi pracownikami. I miałem naprawdę wysoką ocenę tego, jaka była jakość tych sił. A wtedy Rosja była bardzo kiepsko dowodzona. Te rosyjskie wojska nie miały logistyki, nie miały przywództwa i przede wszystkim nie miały żadnych systemów obronnych, wykopanych, prawda, zaminowanych pól. I uważam, że bardzo dużym błędem było to, że myśmy ciągle wahając się i operując na tej zasadzie, że za wszelką cenę trzeba obniżyć ryzyko eskalacji wertykalnej do broni jądrowej, podczas gdy tak naprawdę w mojej ocenie, mimo tego, że to ryzyko zawsze jest, tego nie można odrzucać, ale uważam, że jest relatywnie niskie, biorąc pod uwagę, jaki jest kontekst w tej chwili w relacji chińsko-rosyjskich i relacji Rosji z Indią, no i przede wszystkim jaki to miałoby być wpływ na relacje z Europą. Ja sobie nie wyobrażam żadnego rządu w Europie, czy w Paryżu, czy w Berlinie, czy w Londynie, normalizującego stosunki z Rosją po tym, jak Rosja użyłaby broni jądrowej na poziomie taktycznym w Europie, prawda? Natomiast ryzyko poszerzenia horyzontalnego jest duże. Widzimy ciągle pogwałcenie przestrzeni powietrznych, więc uważam, że myśmy do pewnego stopnia weszli w taki trochę dziwny proces, kiedy mówimy o tym w kategoriach o tej wojnie, która dla mnie nie zgadza się z zasadami sztuki wojennej. To znaczy Ukraina nie może przegrać, Rosja nie może wygrać. Co to naprawdę znaczy, prawda? Albo kiedy mówimy, że będziemy wspomagać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne, as long as it takes. W każdej wojnie powinno się raczej podchodzić do tego, dajemy pomoc w takim zakresie, żeby doszło do jak najszybszego przełamania przeciwnika na poziomie strategicznym i żeby zniszczenia ludzkie i zniszczenia infrastruktury i państwa były mniejsze. Natomiast patrzymy niestety przez dwa ostatnie lata na Rosję rozbijającą, niszczącą Ukrainę i widzimy sytuację w tej chwili, kiedy nie tylko zasoby amunicji i broni są problemem, ale zasoby ludzkie dla Ukrainy. To jest ogromny problem, z którym musi się Kijów skonfrontować.
To prawda, pan wspomniał o tym, że ten pierwszy rzut armii ukraińskiej, gdyby dostał to uzbrojenie właśnie, które dostał de facto dopiero na tą kontrofensywę, którą obserwowaliśmy w zeszłym roku, no to znacznie lepiej by sobie poradził, ale rzeczywiście problemem teraz jest to, że tego rzutu już de facto nie ma, to znaczy ta armia ukraińska z pierwszego okresu pełnoskalowej inwazji nie istnieje. No i bodajże wczoraj, 2 kwietnia, mieliśmy taką informację od prezydenta Zełenskiego, że on podpisał ustawę, która już jakiś czas temu była, o obniżeniu wieku mobilizacji z 27 do 25 lat. No ale też wiadomo, że jest to decyzja bardzo trudna, ponieważ no, poświęca się tych najmłodszych, tak? To znaczy, no, a stara się ich zachować mimo wszystko i uchronić przed tą wojną, bo trzeba myśleć o kraju w jakiejś dłuższej perspektywie.
No w pełni się zgadzam, to jest jedna z najtrudniejszych decyzji. Z tego powodu, że jeżeli spojrzymy na zasoby ludzkie, Rosja ma jakieś 140 milionów ludzi. Rosja w tej chwili nadal, mimo tego, że są w trakcie tej trzeciej mobilizacji, ona jednak nadal nie wyciąga ludzi, młodych ludzi z wielkich miast, tylko stara się iść, używać prowincji, prawda, Buriatia, czy ludzi z więzień, więc nie wyciąga tego najlepszego, wiem, że to okropnie brzmi, ale tego najbardziej wyedukowanego najprawdopodobniej materiału ludzkiego, czyli ludzi, czyli nie ryzykuje również Putin jakiegoś oporu w dużych miastach, kiedy nagle, prawda, te dzieci, tych synowie, tych rodzin by musiały być powołane. Natomiast Ukraina jest w sytuacji, w której, gdy została niepodległa w 1991 roku, no to miała jakieś 52 miliony ludzi. A kiedy ta wojna się zaczęła w 1922 roku, ta druga inwazja po Krymie już, bo pierwsza bitwa to była inwazja Krymu, druga inwazja po zajęciu Krymu, wtedy miała jakieś 40 milionów ludzi, zarówno z powodów emigracji, jak i utraty terytorium. No w tej chwili ja widzę różne oceny, ale uważam, że gdzieś pomiędzy 25-30 milionów to są zasoby ludzkie Ukrainy w tej chwili. Tych, którzy znajdują się na terytorium. I jeżeli weźmie pan pod uwagę, że ktoś to państwo będzie musiał odbudować po wojnie, prawda, założyć rodziny, czyli przeciętny wiek ukraińskiego żołnierza, niedawno patrzyłem na to, to jest jakieś 41-43 lata w tej chwili. I to nie jest najgorszy problem. Najgorszy problem jest brak rotacji. Jeżeli pan porozmawia z wojskowymi amerykańskimi, to bez względu na to, w jakiej kampanii oni nie byli, to jak to się mówi przysłowiowo, gdzieś pomiędzy 400. a 400. walką ogniową jest załamanie się każdego żołnierza. Po prostu potrzeba jest odpoczynku, potrzeba jest rotacji. A ponieważ prezydent Zełenski, jak uważam, słusznie starał się chronić tych młodych ludzi, jednak te rotacje nie są dostateczne w mojej ocenie. I w związku z tym ten nacisk, ta presja na ludzi, którzy znajdują się na froncie, jest coraz trudniejsza do wytrzymania. Drugi najważniejszy punkt. Jeżeli Ukraina się zmobilizuje, ale my nie podniesiemy radykalnie dostaw broni i sprzętu, nie przejdziemy od tego as long as it takes, prawda, tak długo jak to trzeba, do whatever they need, to, co oni potrzebują. I to obawiam się, że przy obecnej sytuacji, przy tym pacie takim trochę na tym froncie, mimo tego, że Rosjanie w mojej ocenie coraz bardziej przyjmują inicjatywę strategiczną niestety.
No jak najbardziej. Po zdobyciu Awdijiwki prom dalej. Też mieliśmy niedawno komunikat brytyjskiego wywiadu, który mówił o tym, że Rosjanie co miesiąc rekrutują około 30 tysięcy nowych osób do swojej armii.
Ja pamiętam taką przede wszystkim początkowo niedowierzanie, bo ten cały sceptycyzm na początku tej wojny, że Ukraina padnie po upływie kilku dni, że prawda, nie dacie sobie rady. Muszę panu powiedzieć, że zarówno uważam szereg polityków i planistów ze strony i Europy, i Stanów Zjednoczonych nie doceniała jakości ukraińskiego wojska, determinacji, a i przeceniała zdolności wojskowe Rosji. To znaczy jeden z generałów mi powiedział niedawno, że myśmy się jakoś tak oczarowali tym paradowym wojskiem Putina, który tam ciągle defiladował na Placu Czerwonym. Poza tym eksperci, zwłaszcza wojskowi, są przyzwyczajeni do tego, żeby liczyć pociski, sztuki broni, prawda, systemy dowodzenia. Natomiast przy tym czasami zapominają, że jest w wojnie właśnie ten wymiar temporalny, że jest geografia i że jest kultura, bo tak naprawdę to państwo idzie na wojnę, to nie jest wojsko, które idzie na wojnę, prawda? I w jakim momencie to państwo się znajduje, w sensie tej całej mobilizacji, czasami przesądza o zwycięstwie. No, nie muszę panu mówić, polskie zwycięstwo w tej wojnie polsko-sowieckiej w 19-21, to jednak jest ten moment, kiedy mniejsze siły, mniejsze państwo na papierze może pokonać większe państwo, czy Finowie w czasie zimowej wojny. Więc myśmy tutaj popełnili błąd, nie doceniając Ukraińców. Potem zaczęła się hura euforia. Nie wiem, czy pan pamięta, rosyjska armia to jest druga najlepsza armia w Ukrainie, prawda, taki, że oni w ogóle nic...
No, to były tak, narracje od ściany do ściany, to znaczy albo śmiejemy się z Rosjan, albo jesteśmy przerażeni, że Rosjanie zaraz wejdą tutaj.
No ja pamiętam rok temu na Munich Security Conference, kiedy niektórzy obserwatorzy już deklarowali rozkładanie Federacji Rosyjską na kawałki, opowiadali o tym, jak nie tylko wszystko będzie Krym, prawda, wyzwolone. A w tym roku i teraz to znów, prawda, pogrzeb, wszystkie niebo się wali na łby. Prawda jest po środku, to znaczy ja przede wszystkim zachęcałbym do pewnego umiaru w ocenianiu sytuacji tam. Ale problem jest taki, że jeżeli my nie wyciągniemy lekcji, jeśli chodzi o to, w jaki sposób wspierać Ukrainę, przy zaangażowaniu tyle prestiżu Zachodu w tym wszystkim, ja oglądam dosyć dużo rosyjskich mediów, Putin nie walczy z Ukrainą, on walczy z tym, co oni nazywają kolektywnym Zachodem. To jest cywilizacyjna wojna dla niego. Byłem niedawno na takiej konferencji, jeszcze kiedy pracowałem w Niemczech, jakieś 6 miesięcy temu, gdzie jeden z wysokich urzędników z sojuszu powiedział, z NATO, powiedział, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, że my mówimy, że NATO nie jest w stanie wojny z Rosją, kiedy Rosjanie uważają, że są w stanie wojny z NATO i tak na to patrzą. Więc jeżeli nawet po tej mobilizacji, którą wydaje mi się Zełenski jest gotów zrobić, my nie damy im środków do tego, żeby doszło do strategicznego przełamania w Ukrainie, No to będziemy w sytuacji, w której jakiekolwiek zamrożenie tego konfliktu, próba negocjacji, gdzie Ukraina negocjuje z pozycji słabej, a Rosjanie z pozycji silnej, będzie zwycięstwem Rosji. I to będzie dla niego cywilizacyjne zwycięstwo. Więc ja się obawiam tego, że ponieważ w Europie brakuje tego, co ja nazywam wspólnego postrzegania zagrożenia, mimo tych wszystkich deklaracji politycznych, jak często mówię, tak jak byłem niedawno w Helsinkach, jestem w Helsinkach, czy w Warszawie, czy w Wilnie, czy w Bukareszcie, to jest pełna koncentracja na Rosji, jest zrozumienie, że to jest zagrożenie egzystencjalne. Natomiast kiedy jestem w Berlinie, to poczucie zagrożenia jest już mniejsze. Kiedy jestem w Paryżu, to się bardziej mówi o Morzu Śródziemnomorskim, o Afryce. W Portugalii się mówi o imigracji przede wszystkim. Więc tak, to jest inaczej niż to było w okresie zimnej wojny, gdzie być zagrożonym atakiem z Paktu Warszawskiego było zagrożeniem dla wszystkich. Geografia nie miała znaczenia. I tu mamy główny problem, kiedy zbliżamy się do szczytu w Waszyngtonie, żeby na poziomie politycznym dojść do konsensusu, że to jest naprawdę zagrożenie pierwszej kategorii, że przegrana Ukrainy będzie interpretowana czy w Pekinie, czy w Teheranie, czy przede wszystkim w Moskwie, jako przegrana Zachodu, że my nie mamy wytrwałości, nie mamy zdolności, nie mamy odwagi, prawda, żeby naprawdę skonfrontować agresora.
Tak, to znaczy dla mnie to jest jakiś trudny do zrozumienia paradoks, bo z jednej strony mamy Rosję, która ma pełną wolę polityczną do tego, żeby Ukrainę zająć, natomiast nie ma możliwości, a Zachód, Europa czy Stany mają pełne możliwości do tego, gospodarcze i militarne, ale brakuje im woli politycznej. Dziś w środę ukazał się w Politico taki wspólny tekst, manifest trzech ministrów spraw zagranicznych, Polski, Francji oraz Niemiec. I tam właśnie była taka deklaracja polityczna, że my jesteśmy gotowi, wiemy o tym, że Stany robiły więcej w zakresie bezpieczeństwa NATO, ale my będziemy wspierać Ukrainę wszystkimi możliwymi środkami. No i pytanie, czy rzeczywiście według pana te słowa staną się czynami? Bo mnie by się wydawało, że po tych ponad 2 latach ileś już tych momentów na pobudkę było, tak? To znaczy po Buczy chyba nikt nie powinien mieć złudzeń, a ja mam dalej wrażenie, że my debatujemy.
Ja czytałem ten statement tych trzech ministrów w Politico dzisiaj rano, zdaje się, to zostało opublikowane. No, tam się nie ma z czym nie zgodzić, prawda? No, to, że się wyraża wsparcie, wyraża się determinację, to jest chwalebne i dobre dla sojuszu, tylko że Ukraińcy nie strzelają słowami, tak samo jak nie strzelają euro. To, że się robi deklaracje powiększenia pomocy, ale to się nie przekłada na pociski, których po prostu przemysł państw europejskich w NATO nie jest w stanie wyprodukować szybko i w skali, która jest potrzebna. To jest pierwsza rzecz. I to, że przez 2 lata tej wojny tego nie zrobiono jeszcze, że tak naprawdę to są jednak głównie zasoby amerykańskie, jeśli chodzi o wysyłanie broni, amunicji, dlatego że na szczęście mamy dosyć duże zasoby tego, no to powinno być najważniejszym punktem odniesienia. To znaczy wsparcie polityczne jest bardzo ważne dla Ukrainy, wyrazy jedności i wyrazy determinacji. Myślę, że tutaj dobrze, że ten artykuł się ukazał. Tylko że prawda jest zupełnie inna. Znaczy przemysł zbrojeniowy to nie jest organizacja charytatywna. Oni produkują broń, kiedy dostają kontrakty, bo te kontrakty są gwarancją zakupu tego, co oni będą robić. I wtedy powiększa się zdolności produkcyjne, zatrudnia się więcej ludzi. W niektórych obszarach systemu zbrojeniowego problem jest taki, że tutaj bardzo trudno jest odbudować zdolności, które się zamknęło. Dlatego, że chodzi nie tylko, zwłaszcza te bardziej wyrafinowane systemy zbrojeniowe, tu chodzi o zdolności inżynierskie, techniczne, to jest jakość personelu, który to robi, nie tylko chodzi o danie im security clearances, żeby mogli to robić. Więc tu jest bardzo duży problem. Ja uważam, jestem bardzo podniesiony tym, co zrobili Czesi, bo tak naprawdę o co chodzi? Chodzi o to, żeby Europa, która miała pieniądze, wydała te pieniądze na broń tam, gdzie ona jest i amunicję tam, gdzie ona jest, a nie ciągle zachowywała się tak, że musimy przede wszystkim chronić własny przemysł zbrojeniowy, dlatego musi to być sursowane, prawda, w Europie. No nie wiem, czy pan widział niedawno.
Powiedzmy proszę, o co chodzi, bo rzeczywiście była ta deklaracja szumna ze strony państw Unii Europejskiej o dostarczeniu dużych ilości amunicji na Ukrainę, natomiast to się nie udało i prezydent Czech Petr Pavel podjął własną inicjatywę, żeby skupować tę amunicję z państw trzecich i właśnie dostarczyć ją na Ukrainę.
Dokładnie, więc to jest ogromnie ważna decyzja. Wie pan, jest problem również taki, że mimo tego, że cały przemysł europejski powinien produkować, zresztą tak jak i my w Stanach Zjednoczonych, broni, amunicję, zwłaszcza amunicję, która spełnia tak zwane STANAX, to są wymagania sojusznicze, jeśli chodzi o interwymienność, prawda, pewne kryteria, jak to ma być. Ale jednak one, mimo tego, że te STANAGi są, czasami nie są wzajemnie wymienialne, dlatego że różne przemysły robią to w trochę inny sposób. Więc tutaj jest bardzo dużo do zrobienia. Natomiast to, co zrobił prezydent Pavel, ja zresztą miałem przyjemność poznać go, kiedy jeszcze był w mundurze, i generał Pavel zawsze wydawał mi się jednym z naprawdę bardziej światłych przywódców, jeśli chodzi o rozumienie zagrożenia. I to, że oni wyszli z tą inicjatywą, to musi być bardzo chwalone. Ja zresztą uważam, że to powinno działać w obu kierunkach. To znaczy, jeżeli Stany Zjednoczone nie mają zdolności produkcyjnych, je odbudowują, a potrzebny jest sprzęt. I tutaj my mamy własne problemy, bo procesy akwizycyjne są głównym problemem tak naprawdę w każdym państwie natowskim. Tak samo jak mobilność wojskowa jest ogromnym problemem w każdym państwie natowskim. Pan pewnie wie, że ja, chociaż bardzo rzadko się wypowiadam odnośnie jakichś wewnętrznych politycznych debat w Polsce, ale razem z jednym z kolegów w Polsce napisałem artykuł o bardzo dużej potrzebie tego centralnego portu komunikacyjnego. Ja się nie wdaję w rozmowy o ekonomicznym wymiarze tego, no ale jeśli chodzi o mobilność wojskową i to, w jaki sposób sojusz musi działać, no to dla mnie to jest rzecz ewidentna, że to jest po prostu potrzebne. Chodzi o co? Sama Finlandia to ma dodatkowo 830 mil granicy z Rosją w tej chwili. Rosjanie odbudowali leningradzki okres wojskowy, tam będą ustawione przynajmniej korpusowej wielkości jednostki w mojej ocenie. Do tego pan doda granicę Polski, która tak naprawdę już jest granicą z Rosją, jeśli chodzi o polsko-białoruską granicę. Proszę się tutaj nie oszukiwać. Wojska białoruskie są w pełni zintegrowane w tej chwili, jeśli chodzi o dowodzenie Command and Control i całą resztę z armią rosyjską. I w wypadku, gdyby doszło do upadku Ukrainy, do przegranej Ukrainy i Rosji, nie wiem, czy udałoby jej się zająć Rosji całą Ukrainę, ale jeżeli tak, no to Mołdowa na pewno będzie dla Rosjan czymś, co oni będą chcieli wziąć z marszu i będzie pan miał wojsko rosyjskie lądowe również na granicy Rumunii, więc tu wymagania możliwości szybkiego dostarczania masowej ilości sprzętu, żołnierzy, to jest kluczowe. I poza tym infrastruktura w tym regionie świata jest nadal postimperialna, to znaczy ona biegnie wschód-zachód głównie, bo tak operowały imperia, tak operowali Sowieci. Natomiast potrzeba jest mobilności północ-południe, potrzeba jest mobilności, prawda, od krajów skandynawskich w dół aż do Morza Czarnego przez Bałtyk. Więc i dodatkowe sprawy to są inwestycje, które ja widziałem zostały zaniedbane na przykład w Niemczech. Ja pracowałem ostatnio tam przez 7 lat. W czasie zimnej wojny każdy most i każdy, nie wiem jak to się mówi, overpass nad autostradą, czy tak coś, co przejeżdża nad, prawda, musiał utrzymać 60 ton, dlatego że to było wtedy ciężar czołgu z trailerem, na którym siedział. W tej chwili trailery są większe, czołgi są cięższe i niestety ta infrastruktura nie została utrzymana tak, jak powinna. Czyli inwestycje również, jeśli chodzi o wsparcie, sustainment, zwłaszcza ze wschodnich Niemiec. To wszystko jest, co w sojuszu powinno się robić. Najważniejsze, do czego wracam. Ja uważam, że jeżeli się NATO, wszystkie państwa natowskie nie wezmą porządnie za odbudowywanie konkretnych zdolności wojskowych, to znaczy jednostek, które głównodowodzący sojuszu może operacyjnie wpiąć w swoje plany, to uważam, że NATO będzie nadal, te plany będą nadal no, ogromnie ryzykowne w sensie tego, że to, co mamy robić, bo mamy odstraszanie przez odmawianie, deterrence by denial, prawda, żeby mówimy, będziemy bronić każdego calu ziemi NATO, a z drugiej strony środki do tego. Ten rozdziew musi się zmniejszyć, ten rozdziew między tym, jak szybko Rosjanie rekonstytuują swoje siły lądowe, a tym, jak szybko NATO się dozbraja, odbudowuje swoje siły. To jest ta delta, jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa całego sojuszu, a przede wszystkim państw flankowych. I tutaj rola Polski jest ogromna. Polska w tej chwili jest tym, czym były Niemcy Zachodnie w czasie zimnej wojny. Ta Republika Bońska była tym, czym jest w tej chwili Polska. To było kluczowe państwo frontowe, taki hub całego systemu obrony. I uważam, że tutaj potrzeba wypracować silnego konsensusu o tym, jakie jest zagrożenie rosyjskie, a jeżeli do tego, o tym się możemy dogadać, czyli że wszystkie państwa rzeczywiście są gotowe stanąć na wysokości zadania, wtedy nie ma skrótów. Budujemy broń, budujemy amunicję, podnosimy ilości wojska, no i rezerwy, bo tak naprawdę wojska natowskie w tej chwili mają bardzo duże trudności z organizowaniem rezerw na wypadek wojny.
A czy ma pan wrażenie, że ten konsensus konieczny, o którym pan wspomina, jest możliwy na przykład biorąc pod uwagę klasę rządzącą w Berlinie? Bo kiedy rozmawia się z niemieckimi analitykami, to oni jakby tutaj nie ma różnic pomiędzy nami a nimi. Jest zrozumienie zarówno w kontekście zagrożenia Rosją, jak i potrzebie dozbrojenia tej wschodniej flanki, no bo też to, co pan wspominał, że rzeczywiście Republika Bońska była tym flanką wtedy sojuszu, no to tam teraz wciąż znajdują się największe amerykańskie bazy na terenie zachodnich Niemiec, nawet nie wschodnich. W Polsce również jest ich mało. I mieliśmy ostatnio informację też o tym, że producent Taurusów, czyli tych pocisków dalekiego zasięgu, które Ukraina bardzo się stara, żeby je otrzymać, mówi o tym, że jakby de facto nie ma żadnych nowych zamówień, to znaczy nawet ze strony niemieckiego rządu. I po prostu, szczerze mówiąc, jakby jestem ciekawy, czy pan widzi jakoś taki środek nacisku albo argumentację, która byłaby, też biorąc pod uwagę pana doświadczenie właśnie z pracy w Niemczech, która byłaby skuteczna wobec Berlina.
Wie pan, to jest tak naprawdę kluczowe pytanie, bo z historycznego punktu widzenia, w mojej ocenie, demokracje, które są zmobilizowane wokół wspólnego celu, są nie do pokonania. Ja postawię pieniądze zawsze na państwa demokratyczne, na wolnych ludzi, którzy razem stają ramię w ramię, żeby się zmierzyć z ogromnym wyzwaniem. Ja osobiście to trochę przeżyłem po ataku 9, 9-11, straciłem jednego przyjaciela w północnej wieży, kilku przyjaciół w Pentagonie i pamiętam, jak ja byłem sam zmobilizowany z osobistego punktu widzenia. Ten, który zginął w północnej wieży, to był po prostu jego córka i moja córka były razem w szkole, on tam był, sprzedawał jakiś stock, prawda? To był zupełny cywil, on został zamordowany przy tym ataku, więc nawet tu nie było żadnej wymówki, że pracował dla Pentagonu czy jakiejś tam instytucji obronnej. I pamiętam to zejście się razem społeczności amerykańskiej, która jak zawsze jest tam skłócona, podzielona, to było to ogromne poczucie jedności. Do tego potrzeba przywództwa. Wie pan, ja uważam, że po części problemem naszych debat o bezpieczeństwie narodowym. Jestem teraz z powrotem 6 miesięcy w Waszyngtonie. I tak jak pan mówi o pana rozmowach z analitykami w Berlinie, to znaczy, jeżeli my mówimy wewnątrz swojej bańki razem tutaj, prawda, wszyscy się zgadzamy. Problem jest taki, że to nie jest tak ważne, co my myślimy. Ważne jest, czy obywatele, czy społeczność jest w stanie to objąć i wesprzeć, prawda? Ja jestem wielkim zwolennikiem na przykład, żeby zamiast organizować konferencję w Waszyngtonie, żeby je organizować czy w Milwaukee, czy w Idaho, czy w innych stanach i rozmawiać po prostu z obywatelami. Niech pan pomyśli o tym, jak my mówimy w tej chwili, jeśli pan spojrzy na nasze podstawowe dokumenty bezpieczeństwa. My bronimy systemu międzynarodowego opartego na regułach i prawach i tak dalej. Rules-based international order, prawda? To jest wszystko reaktywne, po pierwsze. My nie kształtujemy tego geostrategicznego obszaru, a raczej tylko po prostu staramy się utrzymać status quo. Niemalże tak to wygląda. A dwa, to jest język, który zupełnie nie przemawia do czy amerykańskiego farmera, czy faceta, który pracuje, prawda, w jakiejś kompanii. I w związku z tym ja uważam, że podobna sytuacja jest w Niemczech. To znaczy, tu nie chcę być bardzo nieprzyjemny, ale dobre lata tworzą zwykle ludzi, którzy są raczej menadżerami niż przywódcami, no tak to powiem. I wie pan, my używamy w Stanach Zjednoczonych wyrażenia największe pokolenie, mówiąc o ludziach, którzy wyszli, którzy pokonali Japonię i Niemcy. To były dzieci Wielkiej Depresji, to byli twardziele, że tak powiem. To byli ludzie, którzy wychowali się w sytuacji ogromnego takiego przeciwieństw, którzy pracowali na farmach, którzy zabijali zwierzęta, żeby mieć jedzenie. W momencie, kiedy oni się znaleźli w wojsku, no to nagle dostali łóżko, dostali, prawda, 3 posiłki dziennie, paczkę papierosów. To był dobry deal, to byli bardzo odporni ludzie, których stworzyły przeciwieństwa. I uważam, że do pewnego stopnia my jesteśmy w tym momencie. Ja kiedyś napisałem taki artykuł dla Wall Street Journal, gdzie mówiłem o kryzysie niedowierzania. To znaczy, jeśli chodzi o elity polityczne Europy, nadal jest ten kryzys niedowierzania, że ta wojna rzeczywiście wszystko zmieniła, że nie ma powrotu do tego, jak było. W związku z tym ja ciągle w rozmowach, kiedy jestem czy w Berlinie, czy w Paryżu, czy w innych stolicach europejskich, poza flanką, jest takie poczucie, że no, w jaki sposób zamknąć tę wojnę, jak dojść, dogadać się w jakiś taki sposób, jakie koncesje uzyskać, bo to były takie dobre czasy, te 3 dekady, prawda? Te 3 dekady dywidendy pokojowej, można było się zupełnie rozbroić. W wypadku Niemiec dużo z tych pieniędzy z budżetu obronnego, zwłaszcza od zu Gutenberg de Maizière, później trochę przy pani von der Leyen, te pieniądze szły naprawdę na programy socjalne, one nie były wydawane na zbrojenia. Jeżeli spojrzy pan na stan dzisiejszy Bundeswehry, zdaje się nominalnie mówimy jakieś 200-250 czołgów i może z połowa tego jest funkcjonująca dobrze. Niemcy w tej chwili przy ministrze Pistoriusze wreszcie zaczynają to robić, ale jego poprzednik rzeczywiście nie bardzo dużo zrobił, jeśli chodziło o nowe kontrakty. Więc ja myślę, że tu musi dojść do jakiegoś przebudzenia się elit politycznych. Ja jestem skłonny wierzyć w to, patrząc na historię demokracji, że w momencie, kiedy kryzys będzie rósł, to przebudzenie jednak nastąpi. Pytanie jednak będzie takie, czy to przebudzenie zastąpi na przykład, jeśli jest pan żołnierzem ukraińskim, prawda? Jeżeli nie nastąpi to przebudzenie, jakie są tego konsekwencje dla pana kraju? Przecież Ukraina w tej chwili jest zniszczona systematycznie przez Rosję. Pamiętam rozmowę z parlamentarzystą z Ukrainy, gdy rozmawialiśmy o ryzyku broni jądrowej. To odpowiedź była, no ale co ten Putin zniszczy bronią jądrową, czego on już nie niszczy bronią konwencjonalną, prawda? On atakuje miasta, on atakuje infrastrukturę, atakuje szpitale, Więc ja uważam, że tutaj trzeba zacząć myśleć w innych kategoriach. Mówił pan o instalacjach amerykańskich w Niemczech. One tam są, bo to są legaty zimnej wojny. Cała infrastruktura to są biliony dolarów, które tam są. I byłem niedawno na konferencji w Rammstein. To jest jakby miasto amerykańskie, takie małej wielkości tam zbudowane. Natomiast te bazy tam są, bo to był punkt kontaktowy, to była flanka. Jak pan wie, ja pisałem wielokrotnie o tym, że te bazy są potrzebne, amerykańskie bazy są potrzebne albo w Finlandii, albo w jednym z państw bałtyckich, ale właśnie w tym regionie. Dwie brygady bojowe, zespoły brygad bojowych w Polsce uważam i jedna w Rumunii, jeśli byłyby na to resursy, dlatego że to jest ten jednak krytyczny punkt kontaktowy. No niestety, ponieważ my jesteśmy w tej chwili w trakcie wyborów, po pierwsze w Stanach Zjednoczonych, jesteśmy tak w samym środku tego, co się dzieje, i ostatnia dekada od czasu właśnie tego pivotu do Azji wyprodukowała kohortę ludzi, którzy mówią w kategoriach wyłącznie zagrożenia chińskiego, które jest prymarne. Chińczycy są traktowani, są opisywani w dokumentach Stanów Zjednoczonych o bezpieczeństwa jako ten pacing threat, ten taki najbardziej ważne zagrożenie. Natomiast o Rosjanach mówi się o Rosji jako acute threat, czyli taki nagły, a uważam, że to jest błędne, dlatego że Rosja jest chronicznym zagrożeniem. Dopóki będzie istnieć w tym swoim neoimperialnym takim statusie, kiedy nie tylko Putin, bo ja się nie zgadzam z niektórymi analitykami, którzy mówią, że to jest wojna Putina, to jest wojna Rosji.
Nie, no wystarczy zobaczyć na badania społeczne wśród Rosjan, którzy popierają wojnę po prostu jako taką, a nie Putina.
Tak, i jeżeli więc, wie pan, trochę takiej analogii z historii, dopóki ta imperialna gorączka nie zostanie złamana, tak jak było to z imperialnymi Niemcami pomiędzy pierwszą a drugą wojną światową, prawda? Te dwie wielkie bitwy tego imperialnego projektu niemieckiego. Dlatego uważam, że myśmy naprawdę nie pomogli do prawdziwej transformacji bezpieczeństwa europejskiego, nie wspomagając Ukraińców na taką skalę, jak trzeba było w czasie tej pierwszej ofensywy. Dlatego, że strategiczne pokonanie wojska rosyjskiego byłoby tym kluczowym krokiem w kierunku przełamania imperialnej narracji. Putin opowiada im różne bzdury, prawda, o tym, jak to oni zostali zdradzeni, są wielkim ruskim narodem, wielkim ruskim tym Pax Russica. I uważam, że dopóki ta narracja i to przekonanie, że wszyscy się Rosji boją, że Rosja jest wielkim narodem i ma prawo być państwem europejskim w takiej strukturze, jakiej ona jest, Europa nie zazna spokoju w mojej ocenie. Ten nacisk będzie ciągły, chroniczny.
Ale panie profesorze, zawsze kiedy ten przykład niemiecki się pojawia i ja się z nim co do zasady zgadzam, no to czasem, nie mówię, że panu, ale niektórym osobom wydaje się po prostu umykać ten kontekst tego, że Niemcy zostały po prostu zdobyte po II wojnie światowej, całkowicie pokonane, bezwarunkowa kapitulacja. Następnie Amerykanie napisali im konstytucję i później Amerykanie zapewniali im nuklearny parasol bezpieczeństwa. A te kwestie z Rosją w ogóle nie wchodzą w grę w chwili obecnej.
To znaczy, ja byłbym bardzo ostrożny, mimo tego, że sam użyłem tego historycznego porównania. Dwie rzeczy. Jeśli spojrzy pan w kontekście historii Imperium Rosyjskiego, pokonanie, zwłaszcza w jakichś tam wojnach poza terytorium Rosji, czy to była Krymska wojna w XIX wieku, czy pokonanie w wojnie z Japonią, czy pokonanie w I wojnie światowej, to doprowadzało zawsze do pękania Rosji. Znaczy imperium się zaczynało fragmentować. Oczywiście niestety za każdym razem następowała konsolidacja, dlatego że uważam w dużym stopniu myśmy naprawdę nie mieli wizji tego, i nadal nie mamy wizji tego, jak powinna wyglądać nie tyle Ukraina, co Rosja po zakończeniu tej wojny. My zawsze operujemy w relacjach z Rosją na poziomie tego, czy jest dobry car, czy zły car. Jeżeli jest dobry car, no to robimy interesy z Rosją. Natomiast nie patrzymy na podstawowe sprawy kultury rosyjskiej, ich kultury strategicznej i samej struktury społecznej. Federacja Rosyjska to nie jest państwo narodowe, to jest imperium, które jest tak naprawdę więzieniem. Oni to nazywają narodowościami, prawda? Stworzyli taką historię. No proszę porozmawiać z Czeczenami, czy oni są narodowością jakąś, prawda? I będzie pan miał odpowiedź. I ja myślę, że tutaj występuje z tego ten paraliż, że my się obawiamy konsekwencji rozpadu Rosji. Obawiamy się dlatego, że natychmiast mówimy o jakiejś broni nuklearnej, która dostaje się w ręce gangsterów. Mówimy o proliferacji i to zamyka jakąkolwiek rozmowę na temat tego, jak powinno wyglądać państwo, które w tej chwili jest Federacją Rosyjską, po zakończeniu tej wojny. I ja nie nawołuję absolutnie do jakiejś ogromnej wojny przeciwko Rosji, tylko uważam, że to, co Rosja zrobiła, była takim pogwałceniem wszelkich kryteriów, norm, a przede wszystkim interesów Zachodu, bo tutaj nie mówię tylko o zasadach nietykalności terytorialnej, ale po prostu interesów Zachodu. Rosja stara się odtworzyć swoje imperium we wschodniej Europie i stworzyć sferę wpływów w Europie Środkowej, Północnej i Południowo-Wschodniej. I chce osiągnąć jakiś deal, że tak powiem, z Zachodem, jeżeli chodzi o tę przyszłość struktury bezpieczeństwa. Co znaczy de facto, uważam, dla państw takich jak państwa bałtyckie, Finlandia, Polska, częściowa albo całkowita utrata suwerenności, gdyby do czegoś takiego doszło, gdyby Rosja mogła dyktować w sposób bezpośredni albo pośredni, jak ma wyglądać polityka energetyczna tych państw, jak ma wyglądać polityka obronna tych państw. Więc tutaj mówimy o bezpieczeństwie całego regionu. Do czego zmierzam? Ja uważam, że nie ma jednopaństwowego rozwiązania dylematów bezpieczeństwa w Europie Wschodniej. To musi być rozwiązanie na poziomie regionalnym. Dlatego my musimy mówić nie tylko o Ukrainie, ale również o przyszłości Białorusi. Uważam, że polityka Zachodu wobec Białorusi w tych ostatnich 30 latach no niestety była bardzo niewydolna. Ja nie mówię, że można było tego satrapę Łukaszenkę, prawda, odkręcić, ale sam wielokrotnie doświadczyłem tego, będąc w Mińsku i rozmawiając z politykami białoruskimi. Ja miałem wrażenie, że mieliśmy większe pole manewru, żeby skomplikować możliwości Putina kontrolowania tego państwa. I to, że pan widział młodych ludzi w Białorusi, którzy byli bici brutalnie przez policję, dlatego że protestowali skradzione wybory, to dla mnie był pozytywny znak tego, że tam się tworzy świadomość narodowa Białorusinów i że te instytucje państwowe, mimo że bardzo płytkie, młode, kontrolowane przez aparat przymusu, ta niepodległość zaczyna mieć pewne skutki. Jeżeli Ukraina zakończy na tym, jeżeli uda się obronić Ukrainę i Ukraina zostanie rzeczywiście państwem włączonym do sojuszu, ja uważam, że rozmowa o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej bez zagwarantowania jej bezpieczeństwa jest rozmową zbędną, dlatego że odbudowa Ukrainy w sytuacji, w której jest ciągle zagrożona atakiem rosyjskim, znaczy, że prywatny kapitał tam nie wejdzie. No, będzie budował przemysł, infrastrukturę, prawda, usługi, kiedy w każdej chwili rosyjskie rakiety mogą znów zacząć lecieć i rosyjsko wojsko wjechać. Więc ja piszę od 2 lat o konieczności wprowadzenia Ukrainy do sojuszu, biorąc pod uwagę nie to, że jakaś tam sympatia dla Ukraińców. Jeżeli pan spojrzy na zasoby ludzkie państw na flance, to jest tak naprawdę Ukraina, Polska i Rumunia. Państwa bałtyckie są de facto państwami miastami. Finlandia ma tylko 5,5 miliona ludzi, mimo że tego, że ma bardzo zbrojną i efektywną armię i gotowość obronną. Państwa skandynawskie też są nowoczesnymi wojskowymi siłami, ale są małe, więc żeby stworzyć ten konwencjonalny siły odstraszania, ja uważam, że wprowadzenie Ukrainy do sojuszu jest pierwszym krytycznym krokiem do tego, żeby zacząć stabilizować flankę. To, że myśmy nie dali jasnego sygnału w Wilnie, że Ukraina będzie członkiem sojuszu, nie kiedyś tam, jak spełni jakieś tam warunki. To takie mgłowe mówienie, ale bardzo konkretnie i jak to ma wyglądać. Ja myślę, że to zachęciło Putina do ciągnięcia dalej operacji wojskowych.
A myśli pan, że w lipcu się to może zmienić?
Czy w Waszyngtonie się to może zmienić? Ja w tej chwili nie widzę żadnych indykatorów tego, że rozmowa idzie w tym kierunku. Ja uważam, że raczej są tony minorowe, jeśli chodzi o przyszłość Ukrainy. Jeżeli pan spojrzy na to, że do tej pory Zachód zmaga się z dostarczeniem odpowiedniej ilości amunicji i broni Ukraińcom. Ukrainie brakuje ludzi, brakuje fortyfikacji, brakuje amunicji w tej chwili. Bo Ukraińcy, w przeciwieństwie do Rosjan, zaczęli budować te fortyfikacje dopiero jakieś 6 miesięcy temu. I jeżeli dojdzie do ponownego wysiłku takiego jak poprzedniej ofensywy, zwłaszcza jeśli nie będzie możliwości zdominowania domeny powietrznej, podejrzewam, że to wszystko się skończy powtórką tego, co już widzieliśmy. Ostatnia uwaga. Ja myślę, że Putin może spróbować uderzyć w bardzo zdecydowany sposób właśnie wtedy, kiedy będzie się odbywał szczyt sojuszu tutaj w Waszyngtonie. Dlatego, że byłby to naprawdę taki decydujący moment i ogromne, kiedy my tutaj, prawda, celebrujemy 75 lat sojuszu, to byłoby naprawdę poniżenie tego, czym jest Zachód, kiedy w momencie, kiedy my tutaj jesteśmy i mówimy o tym, Rosjanie pokazują, że tak naprawdę dla nich sojusz nic nie znaczy, że oni mogą iść nadal do przodu, bo my nie jesteśmy w stanie dać tego, co Ukraina potrzebuje, żeby się obronić. Podkreślam, nie jak długo, jak trzeba, bo każdy naród ma punkt przełamania. Każde wojsko ma punkt przełamania. Natomiast danie środków wojskowych w sztuce wojennej zawsze powinno być tak, że dajemy to, co trzeba, żeby w jak najkrótszym okresie czasu dokonać do strategicznego przełamania przeciwnika, limitować straty swoje i jego, i zniszczeniu infrastruktury, i dojść do rozwiązania w tej chwili politycznego, bo każda wojna kończy się w sferze politycznej, a nie w sferze militarnej.
Cóż, miejmy w takim razie nadzieję, że te wnioski końcowe dotrą do odpowiednich ludzi na odpowiednich stanowiskach. Ja mam jeszcze masę pytań i wątków, natomiast wiem, że pan musi uciekać na kolejne spotkanie, ale bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj i mam nadzieję, że do usłyszenia w przyszłości.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo również wam, że byliście dzisiaj z nami. Program wydawała i realizowała Zofia Majszczak, której również serdecznie dziękuję. I przypominam także o akcji 1,5%, która trwa i możecie państwo przekazać odpis swojego podatku właśnie na Kulturę Liberalną, bo to dzięki waszemu wsparciu możemy robić takie rozmowy jak ta. Dzięki raz jeszcze, do zobaczenia i do usłyszenia.